Kradzieże, uszkodzenia mienia, bójki, pobicia, posiadanie i sprzedaż narkotyków, cyberprzemoc. Takie czyny stają się udziałem również nastolatków. Czy nastolatek może trafić do więzienia? W jakim wieku i za co może stanąć przed sądem? Z czego może wynikać przestępczość nieletnich? Jak jej zapobiegać? Między innymi o tym w dzisiejszej audycji Masz Prawo. Marta Nazarko, dzień dobry. Naszym gościem jest mecenas Rafał Gulko.
Witam Państwa serdecznie.
Na początek wyjaśnijmy, kim właściwie jest ten nieletni w świetle przepisów kodeksu karnego, bo to nie jest to samo co niepełnoletni, to nawet inna granica wiekowa.
Generalną zasadą wynikającą z treści artykułu 10 kodeksu karnego jest podleganie odpowiedzialności karnej przez każdego, kto pełnia czyn zabroniony przez ustawę po ukończeniu 17 roku życia. Czyny popełnione przez osoby nieletnie nie są, proszę pamiętać, przestępstwami. Nieletni zatem, co do zasady, nie podlegają odpowiedzialności karnej, natomiast stosuje się wobec nich środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Od generalnej zasady, że granica wieku odpowiedzialności karnej wyznacza wiek 17 lat, ustawodawca przyjął dwa wyjątki. Pierwszy tych z wyjątków dotyczy sytuacji nieletniego, który w chwili popełnienia ukończył 15 rok życia, jeżeli pełni jedno przestępstwo przewidziane w artykule 10 kodeksu karnego, a okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, a zwłaszcza jeżeli poprzednio stosowano wobec sprawcy środki wychowawcze lub poprawcze, okazały się bezskuteczne, to wtedy właśnie można odpowiadać po 15 roku życia.
Czyli to musi być jakieś poważne przestępstwo i po 15 roku życia wtedy człowiek stanie tak przed sądem, tak jak dorosły zupełnie.
Tak jak dorosły. Ustawodawca zalicza na przykład takie przestępstwa jak zamach na życie prezydenta, zabójstwo, umyślne spowodowanie katastrofy komunikacji, zgwałcenie zbiorowe lub kazirodztwo, wzięcie zakładników, rozbój, umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, umyślne sprowadzenie zdarzenia powszechnego niebezpiecznego albo katastrofy w ruchu lądowym. Wtedy można powiedzieć po 15 roku życia, jak dorosły.
W innych okolicznościach od 17 roku życia. A młodsi?
Młodsi tak naprawdę podlegają pod sąd rodzinny. Stosowane są wobec tego wtedy środki wychowawcze i zajmuje się tymi sąd rodzinny.
Tutaj są jakieś granice wiekowe? Od kiedy można przed tym sądem rodzinnym stanąć?
Od 10 roku życia już można stanąć przed sądem rodzinnym. Wobec nieletnich oprócz wyjątków sąd rodzinny po rozpoznaniu sprawy też daje różne środki wychowawcze. Tutaj na przykład sąd przede wszystkim sprawdza, czy dany nieletni jest osobą zdemoralizowaną. Jeśli uzna, to wtedy może dać różne środki typu udzielić upomnienia, zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza jeśli jest jakaś szkoda do jej naprawienia, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego. Dodatkowo też może ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna, ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej, zastosować nadzór kuratora, skierować do ośrodka kuratorskiego, orzec nawet zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli tu mam jakieś zdarzenie drogowe. Najcięższym środkiem wychowawczym jest umieszczenie w zakładzie poprawczym.
Pan wspomniał wśród tych środków o specjalnym nadzorze rodziców. Rodzic ogólnie powinien sprawować taki nadzór nad dzieckiem. To jakieś specjalne, jeszcze dodatkowe są wymagania w tym momencie?
No proszę Państwa, jak najbardziej. Rodzice zawsze są odpowiedzialni za swoje pociechy, krótko mówiąc, i każdy, wydaje mi się, chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Natomiast nie jesteśmy z nimi od któregoś wieku 24 na dobę. Tak się mówi ogółem, że małe dziecko łapie za spódnicę, a duże za serce. Dlaczego? Proszę Państwa, no mamy czasy takie, nie inne. Mamy dobę internetu, mamy dobę telefonów komórkowych, gdzie każdy z nas jako dorosły chce jak najlepiej swojemu dziecko, bo przypominając swoje czasy, kiedy na przykład byliśmy młodsi i na przykład czegoś nie mieliśmy, to wydaje mi się, że chcemy temu dziecku jak najlepiej. I czasami nie mając czasu, wynagradzamy to też i materialnie. Dziecko, które dostaje telefon komórkowy bez ograniczeń, ma dostęp tak naprawdę do wszystkiego. Do wszystkiego, co dzieje się w internecie. I tak naprawdę to jest potem taka zguba trochę, ponieważ brak kontroli nad dzieckiem powoduje to, że potem rodzic z tym nieletnim przychodzi na przykład do mnie do kancelarii, gdzie powstały nowe problemy.
Na przykład właśnie konflikt z prawem. No właśnie, jakiego rodzaju czyny popełniają nieletni? Najczęściej jakiego rodzaju to są przestępstwa? Czyny zabronione, tak? Bo chyba tak jak pan wspomniał, taki nieletni nie popełnia przestępstwa, tak? W świetle przepisów.
Nieletni, tak, nie popełni przestępstwa, natomiast jest sprawdzana ta demoralizacja, krótko mówiąc. No i proszę państwa, no ostatnim przykładem, taki, jaki miałem na przykład z takich mniejszego kalibru, bym powiedział, to jest sytuacja mojego klienta. Jest to chłopak w wieku 16 lat, który kupił na portalu internetowym za granicą zegarek firmy, powiedzmy, nie będę to zdradzał, ale chodzi o jabłko. No i w każdym razie ten zegarek przyszedł, z tego co pamiętam, to było to z Francji, rozpakował ten zegarek, no ale w tym samym czasie były jego rodziny. Mama kupiła mu w sklepie też drugi zegarek, taki sam, wyglądający identycznie jak ten pierwszy. No to co zrobił chłopak? Postanowił go sprzedać. Zobaczył, jakie ceny są regularne w internecie, wystawił to na sprzedaż. Zegarek został sprzedany w ciągu kilku dni, gdzieś w Polskę. Następnie osoba, która zakupiła zegarek, był znawcą też zegarków. Co to znaczy? Otworzył ten zegarek, odpalił go i okazuje się, że różnica między oryginalnym zegarkiem kupionym w sklepie, a tym, który został zakupiony za granicą, było inaczej wyświetlane logo. Zegarek się troszkę wolniej włączał i to jabłko, które było na ekranie, było trochę inne. No i pan, zamiast jakkolwiek zwrócić ten zegarek, skierował się od razu do komisariatu najbliższego policji i zgłosił oszustwo. Następnie zaczęła się cała procedura, no i został skierowany wniosek do sądu o sprawdzenie, czy mój klient osobą zdemoralizowaną, postawiono mu zarzut oszustwa, to znaczy, że wprowadził kogoś w błąd, sprzedając ten zegarek na kwotę 1730 zł.
Całkiem wysoka kwota.
Kwota za zegarek, tak. No i mieliśmy, proszę państwa, półroczne postępowanie stwierdzające to, czy w ogóle mój klient miał wiedzę o tym, że zegarek jest podrobiony, czy też nie. No i zostało akurat stwierdzone w tym postanowieniu, że nieletni dopuścił się pełnienia wyżej wymienionego czynu karalnego, czyli tego oszustwa, i na podstawie tego udzielono mu upomnienia. Natomiast biorąc cały stres przy tym, przede wszystkim może i nie tego nieletniego, ale rodziców przy tym wszystkim, no bo wiadomo, nikt nie chciałby skończyć w sądzie ze swoim dzieckiem, bo to idzie się do sądu tak jak na sprawę zwykłą karną, do tego sądu rodzinnego, siada się na ławie oskarżonych, składa się wyjaśnienia, powołuje się w dowody wszystkie i to jest prowadzony praktycznie proces. Na pewno jest to jakaś nauka dla każdego z nas, żeby zwracać uwagę na wszystko, tak naprawdę coś dzieje się wokół nas.
No ale nawet takie sytuacje, gdy ktoś podrabia legitymację szkolną, czy podrobienie podpisu, podszycie się pod kogoś, zmiana jakiejś daty na dokumencie, to wszystko są przestępstwa. Może człowiek nawet nie do końca zdaje sobie sprawę, że już wchodzi w konflikt z prawem.
Tak, jak najbardziej, tak łatwo się przynosi to, bo przychodzą na przykład rodzice czy osoby starsze i mówią, a co się wydarzyło, przecież ja zgodziłem się, żeby on podpisał się za mnie, nawet odbierając pocztę. Przychodzi stąd i podpisuje się ten nieletni na przykład za rodzica. Proszę państwa, nawet nie jesteście świadomi tego, że od razu popełnione jest przestępstwo, fałszerstwo materialne. No i jeśli listonosz zwróci na to uwagę, albo ktoś potem inny zobaczy z boku, że wystarczy wniosek na policję, skierowanie o możliwość popełnienia przestępstwa i zaczyna się cała procedura, krótko mówiąc.
Czyli nawet znowu, z niewiedzy tutaj to wynika, tak? Że rodzice nie mają tego do końca świadomości.
No i wraca to znowu do sądu rodzinnego i znowu postępowanie całe, czy to dziecko jest nieletni, jest osobą zdemoralizowaną i jakie ewentualnie środki chowawcze stosować wobec niego. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę, bo to są takie jakby przestępstwa, bym powiedział, niskiego kalibru, które no każdy może z nas popełnić. Ale chciałbym, żebyście państwo też, jak rozmawiamy tutaj jako do rodziców kierowane, zwrócili przede wszystkim uwagę na to, co robią nasze pociechy w czasie wolnym. Tutaj dam taki przykład, mianowicie rok temu jeden z moich klientów, wakacje, fajna pogoda, wiek 14 lat, poznał dziewczyna, pierwsza miłość i wiadomo, wszystko to jest pięknie, wygląda na samym początku. No i ta dziewczyna mieszkała na jednym osiedlu, ale miała inne towarzystwo kolegów, którzy byli trochę tam starsi, bo tam po 16-17 lat między innymi. No i minął miesiąc wakacji, wszyscy się razem spotykali, było fajnie, miło, sympatycznie. Pewnego dnia jeden z tych chłopaków od tej dziewczyny poprosił, żeby pojechać w jakieś tam miejsce na terenie Białegostoku, aby odebrać pieniądze od kolegi. No coś nadzwyczajnego. No nie, wszyscy jedziemy razem autobusem, pchamy się w to miejsce.
Nie brzmi groźnie.
No nie. Mój klient akurat został z dziewczyną. Ci koledzy poszli porozmawiać z jakimś tam chłopakiem, wrócili i mówią, słuchaj, nie było go w domu, chodź z nami. No to idziemy, gdzie poszli. Poszli do piwnicy tego domu, gdzie nie zastali tego, czy zastali chłopaka, nie wiem, na dzień dzisiejszy, bo to sprawa jest w toku. Weszli do piwnicy, no i dwóch chłopaków podpaliło dom, piwnicę. Ogień się tak rozproszył w tym momencie, że szkoda, która powstała na 200 tysięcy złotych, bo cały dom się zapalił. Przyjechała straż pożarna, policja, oczywiście czwórka została zatrzymanych, no i wobec mojego klienta postawiono też zarzut.
Jakiego rodzaju zarzut w tej sytuacji?
Zniszczenie mienia w tym momencie i spowodowanie zagrożenia.
Mimo, że on nie brał udziału w podpalaniu, tylko tam był.
Był, no i tłumaczyliśmy w ten sposób, tłumaczenie jako obrona, która no z reguły 14-latek mówi zawsze prawdę. Przeważnie stara się, znaczy może z reguły, jak już jest sąd, policja, to z tego, co tak obserwuję, to od razu wszystko jest podane na tacy. A to znaczy, że mówi faktycznie tak, jak było, co było i stres, emocje, płacz towarzyszący obok rodzic jeszcze. Mój klient akurat nie brał z tym żadnego udziału, to znaczy był w złym miejscu, w złym czasie, wszedł do tej piwnicy. Natomiast prawnie patrząc na to, to też taka przestroga, biernie obserwował to zdarzenie. Obserwacja bierna, to znaczy niezwrócenie uwagi albo nie zaprzestanie tego, buduje też to, że w tym uczestniczysz. I niestety w tym momencie na ławie je w sądzie rodzinnym. Mamy czterech tutaj osoby, wobec których jest stosowane będą środki wychowawcze i staramy się w tym momencie wniosek o mediację naprawić szkodę, żeby te środki były jak najlżejsze dla mojego klienta.
No ale naprawienie szkody, czyli też już jakaś odpowiedzialność finansowa będzie, tak czy inaczej?
Tak, którą ponoszą tak naprawdę rodzice, no bo nie oszukujmy się, w wieku 14-15 lat, no nie jesteśmy w stanie zrobić 200 tysięcy złotych, chociaż też, proszę Państwa, zaraz Państwu powiem przykład inny, 17-latków, gdzie były obracane narkotyki i też poprzez niewiedzę rodziców.
Właśnie, czyli rodzice nie mają świadomości, co robią ich dzieci. W tym pierwszym przypadku to no, człowiek znalazł się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, ale są sytuacje, tak, o których pan chce powiedzieć, gdzie w pełni świadomie człowiek coś robi, młody, rodzic nie ma o tym pojęcia.
Tak, proszę państwa, tak jak mam zajęcia z młodzieżą w szkołach i mam zajęcia z osobami trochę starszymi, zwracam uwagę przede wszystkim na to, że młodzież na dzień dzisiejszy nie ma autorytetów, zainteresowań i to powoduje właśnie te zamknięcie się w tej sieci, internecie. No i tak naprawdę taka przestroga dla rodziców wszystkich jest najbliższa sprawa, która będzie się odbywała w Sądzie Okręgowym Białymstoku w najbliższy poniedziałek, godzina 10.30.
11.30.
11.30, przepraszam. Zapraszam Państwa wszystkich serdecznie, jeśli Państwo zobaczyć chcą, co oznacza może nie tyle braku zainteresowania, bo nie wiem, czy rodzice mieli brak zainteresowania wobec pociech swoich, ale czasami zdarza się to, że jest po prostu za duże zaufanie w stosunku do naszych pociech. No i w najbliższy poniedziałek jest sprawa karna 17-latka, któremu postawiono 3 zarzuty, między innymi udział w grupie przestępczej, która prowadziła prokuratura krajowa w Białymstoku, gdzie już są najgroźniejsze, najważniejsze sprawy, chcę powiedzieć, białostockie, gdzie są grupy przestępcze. I 17-latek założył własną grupę przestępczą, gdzie poprzez internet, darknet, kupował narkotyki, i to proszę Państwa, w ilości około 100 kg przez okres pół roku. I to wszystko przekazywał innym osobom w celu dalszej odsprzedaży. Jak wpadł, proszę Państwa? Nie przez uwagę rodziców, nie przez polskie służby, a proszę Państwa, pokłócił się z kolegą i wymyślił sobie, że kolegę nastraszy i zamówił przez internet broń palną z Ameryki. No i w Ameryce, jak została broń zamówiona, została przekazana do placówki, która została przekazana dalej, żeby to wysłać do Polski. Funkcjonariusze, to jest HSI Buffalo z USA, sprawdzili to, że to jest broń, następnie powiadomili nasze służby polskie i ta przesyłka była obserwowana, aż dostarczona do miejsca tutaj naszego Białegostoku, gdzie została ta broń odebrana z paczkomatu i został wtedy zatrzymany. I
dopiero faktycznie potem, w tej paczce była broń?
Tak, broń Glock 17 z tłumikiem oraz 150 sztuk amunicji kalibru 9 mm za kwotę 12 tysięcy złotych, która została zapłacona kryptowalutami. Skąd pieniądze miał? No, 17-latek, tak jak mówię, brał udział w sprzedaży tych narkotyków. Zaczynało to wszystko się od małych ilościach. Proszę pamiętać też, że mamy w zarzucie od dnia 28 marca 2023. Więc nie wiem, co robił wcześniej. To jest tylko wyłącznie udowodnione, to co sam oskarżony wskazywał i został zatrzymany. I proszę Państwa, przez rok i 3 miesiące stosowany wobec niego jest tymczasowy areszt.
Ten 17-letni chłopiec już
tak,
jest
już ma, już jest pełnoletni, bo ostatnie półtora roku praktycznie spędził jako osoba aresztowana. I faktycznie wobec niego, w związku z tym, że się przyznał, wyjaśnił wszystko, stosowane będą środki, można powiedzieć, bardziej wychowawcze, a to znaczy, że nadzwyczajne złagodzenie kary będzie w stosunku do niego. I ustaliliśmy jakąś tą karę z prokuraturą. Niemniej jednak to, proszę Państwa, jest przestroga, co znaczy zaufanie do swoich pociech.
Bo rozumiem, że rodzice byli w kompletnym szoku, że takie coś się wydarzyło.
Tak, nie mieli o tym żadnego pojęcia i to nie jest tak, że uważamy, że to nie jest tak, że ten chłopak jest z jakiegoś skrajnego ubóstwa, czy coś, jest z normalnego domu, gdzie jest rodzina pełna, gdzie to wszystko funkcjonowało w sposób prawidłowy, a doszło do takich, a innych rzeczy. Więc no, przestroga na to, aby jednak czasami może warto skontrolować te nasze pociechy, co robią w tym internecie, co robią na osiedlu i z kim się zadają.
Czasami też jest tak, że zaczyna się właśnie od jakichś drobnych rzeczy i później to narasta, gdy nie jest to w jakiś sposób, nie wiem, wyłapane, kontrolowane. Ktoś może podejść, wyłudzić kanapkę przysłowiową, złotówkę, a później widzi, że na przykład nie ponosi konsekwencji i ta przestępczość narasta. Bywają też takie właśnie sytuacje?
Tak, proszę Państwa, miałem też takie sytuacje, to było kilka lat temu, jeszcze chyba zaczynałem zawód adwokata, gdzie w Białymstoku 3 uczniów pokłóciło się z jednym chłopakiem. 2 było z jednej szkoły, 1 był z innej szkoły, który przyjechał sobie pomóc. No i ten chłopak został uderzony w twarz, podbite oko, obrażenia ciała poniżej 7 dni, a dodatkowo został mu zabrany telefon komórkowy. Czyli mamy tutaj typowy rozbój. Proszę Państwa, 16 lat mieli chłopaki i wobec dwóch, którzy zostali zatrzymani na miejscu, bo nie chcieli powiedzieć, kto był trzecia osoba z nimi, zastosowano tymczasowy areszt na 3 miesiące. Wprawdzie ten areszt trwał przez 2 tygodnie, ponieważ ten trzeci chłopak zestresowany i ta cała sytuacja sam się stawił na policję i areszt zostały uchylone, ale niewątpliwie, proszę państwa, stres dla kogo? I dla dzieci, dla nieletnich i też dla rodziców. Też ważna kwestia, proszę państwa, jest to, że nic nie ginie w cudzysłowie w przyrodzie. To znaczy, no jeśli ten wyrok już będzie, a będzie wyrokiem na pewno, bo jeśli dopuścił się ktoś nieletni, czy zależy jak odpowiada, czy jako dorosły, czy jako nieletni, to wszystko zostaje w papierach, proszę państwa. I to może ważyć na dalsze losy. W wieku 16, 17, 18 lat często młodzież nie wie, co chce w życiu robić. Dopiero stanie sprecyzować się w wieku 20 paru, gdzie pójdzie na studia, gdzie kogoś pozna, gdzie coś zafascynuje, gdzie zobaczy, co w życiu jest warte tak naprawdę. Odetnie się czasami wśród kolegów, znajomych i zacznie pracować nad sobą. A wtedy, proszę państwa, zaczyna się problem, bo na przykład jest karta karna. Karta karna, która będzie rzutowała na dalsze losy. I na przykład taka osoba kiedyś była w wieku 16 lat karana, może nie dostać się do upragnionej pracy.
Czyli już ten start w dorosłość jest utrudniony, bo z takim bagażem.
Tak, właśnie tak. I dlatego też duża przestroga do wszystkich, no, żeby to jednak nad sobą pracować, patrzeć gdzie się jest, bo czasami bycie w złym czasie, w złym miejscu powoduje to, że ta odpowiedzialność będzie niewątpliwie no, dotkliwa na przykład nawet na późniejszym czasie.
Pan ma do czynienia z wieloma tego typu sprawami, jak pan tak obserwuje z doświadczenia. Z czego ta przestępczość nieletnich może wynikać?
Wartym przykładem chyba tego jest wzięcie pod uwagę sprawy, która miała miejsce ostatnio w Białymstoku, mianowicie rozpracowanie grupy przestępczej, która została rzucona, a mianowicie kibiców Jagiellonii Białystok. Większość osób, która tam była, wprawdzie było pełnoletnie, miała 18 lat, no ale w te towarzystwo weszło w wieku 16, 15, 17 lat, czyli jakby były nieletnimi. No i proszę zwrócić uwagę, że w związku z tym, że ludzie potrzebują przynależności i ta młodzież czuje się lepiej, kiedy ktoś jest za kimś, coś wierzymy, co według nich na ten czas jest dobre, powoduje to, że jeśli są inne osoby z większym autorytetem, patrząc na nich, chcą być tacy sami i mogą wejść na tą drogę niezgodną z literą prawa i popełnić te czy inne przestępstwa. Więc na pewno jednym czynnikiem to jest towarzystwo.
Przynależność do jakiejś grupy, chęć właśnie bycia akceptowanym w tej grupie, wykonywanie pewnych poleceń, tak?
Tak, no bo kto mi powie, że dzisiaj te osoby mają 10 lat temu, to było 15 nawet lat temu, gdzie zarzucany czyn to jest przynależność do grupy przestępczej, a mianowicie też propagowanie faszyzmu, czyli tak zwany skinheadzi. No, nie znam osoby, która powie, że bycie skinheadem jest czymś dobrym, bo to do niczego nie służy. No i to, że w wieku 17 lat pogolili głowy, dajmy na to, nosili fleki i glany i terroryzowali centrum Białegostoku, no niczym dobrym wydaje mi się nie było. Dziś mają po 30 lat i nikt z nich się nie przyzna, nikt, że był kiedykolwiek skinheadem, czy miał łysą głowę, czy należy do jakiejkolwiek subkultury.
Czyli dzisiaj się tego wstydzą, ale wtedy było to coś ważnego w
tak,
ich życiu.
Tak, tylko gorzej, że po 15 latach od zdarzenia wyroki są karami bezwzględnymi i to, co mają rodziny, mają dzieci, a na dzień dzisiejszy, wprawdzie jest druga instancja, będzie za jakiś czas pewnie, niektórzy z nich będą musieli pójść do więzienia.
Czyli znowu ta odpowiedzialność za coś, co zrobiliśmy będąc młodym, w cudzysłowie może i głupim, tak, bo nie do końca może zdawaliśmy sobie sprawę, że to czyny karalne.
Na tamten czas myślę, że nikt na to nie patrzył, ponieważ jak jest się młodym, to żyje się, można powiedzieć, nie dniem jutrzejszym, a teraźniejszością. Oczywiście jest młodzież bardzo ambitna i też miałem zajęcia na przykład z osobami organizowanych przez zajęcia Szkoła dla Liderów, gdzie sam byłem zdumiony, jak fajna młodzież chce coś w życiu osiągnąć i pracuje nad sobą, żeby być tym liderami i innych uczyć tego dobrego, krótko mówiąc. Między innymi też przestrzeganie prawa. I akurat miałem zajęcia z nimi, bo wobec nich jest no, bardzo mocno w tym środowisku używany hejt. To znaczy w tym wieku, jeśli ktoś nie idzie jakby równo z wszystkimi, no to oczywiście może być wykluczony i pokazany w środowisku tym, że robi coś inaczej niż wszyscy i jest wobec nich stosowany hejt. I dlatego też były zajęcia prowadzone, jak z tym sobie radzić, tak?
Właśnie, hejt. Tutaj też pan poruszył bardzo ważny problem. Ten hejt również może być przestępstwem, z czego nie do końca młodzież może zdawać sobie sprawę. Telefony, internet, portale społecznościowe. Tutaj także dochodzi do różnych przestępstw, cyberprzemocy, która również może rodzić odpowiedzialność przed sądem.
Tak, jak najbardziej. Nawet ostatnia sprawa z ostatniego tygodnia. W Białymstoku powstał taki portal na Instagramie, gdzie w ciągu kilku dni było ponad 5 tysięcy obserwujących. To jest bardzo dużo, gdzie grupa osób, mianowicie trzech chłopaków, założył ten profil i wyśmiewała inne osoby, które według nich udawali bogatych, a faktycznie mieli pieniędzy. No, naprawdę i to, co tam się było stawiane, jakie zdjęcia, jak obraźliwe to było i potem komentarze.
Ale się okazuje, że miało bardzo wiele osób, które przyklasnęły, które to obserwowały.
Tak, miało to miejsce i lawina komentarzy, proszę państwa, no to sam byłem zszokowany. Jak młodzież, jak inne osoby w podobnym wieku, bo ten profil był skierowany w stosunku do młodzieży, potrafi wyrażać się w internecie, licząc na to, że są bezkarni. No i w tamtym tygodniu, pod koniec, złożyliśmy zawiadomienie o możliwości przestępstwa, ponieważ było zniesławienie poprzez internet. Dodatkowo też groźby karalne, bo tam były też i różne groźby, ale też i szantaż był. I to wszystko zostało złożone zawiadomienie do osób, które mają lat 16. Wprawdzie ten profil został zlikwidowany w bardzo szybkim czasie. A dlaczego? Ponieważ osoba, która przyszła do mnie do kancelarii, bardzo mocno przeżywała tę sytuację. Wręcz była roztrzęsiona i szukała pomocy na już.
Składając zniesławiona w internecie.
Tak, zniesławiona. Składając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, trzeba liczyć się z tym, że na wszystko jest czas, a w sieci nic nie ginie i jeśli nawet zgłaszamy to do tego Instagrama czy do administratora sieci, no to póki to zostanie usunięte, to możemy czekać kolejne pół roku. A jednak to widnieje i wszyscy to widzą. Mój akurat mocodawca wiedział, kto to wypisuje, bo się dowiedział przez kolegów, znajomych, kto to stworzył ten profil. No i weszliśmy na Facebooka. Okazało się, że moi znajomi adwokaci mają w znajomych tą właśnie osobę przez Facebook. Odezwałem się, powiedziałem, jakie są z tego konsekwencje. I rodzice też nie wiedzieli o tym. Ten profil został zlikwidowany. I mam nadzieję, że będzie dobrze.
No ale sprawa będzie miała konsekwencje takie prawne.
Tak, z jednego powodu, ponieważ wymagałem jednej rzeczy, mianowicie oficjalnych przeprosin.
I na to się nie zdecydowali.
Dlatego też sprawa będzie miała dalszy rozwój, ale to już pewnie w sądzie.
No ale odpowiedzialność ponoszą założyciele tego profilu, czy też osoby, które komentowały? I czy takie osoby również do odpowiedzialności karnej można pociągnąć?
Tak, można. Jeśli w komentarzach też zniesławiały albo groziły, jak najbardziej można zawiadomienie wobec tych osób też złożyć. Muszą państwo też wiedzieć o jednej kwestii, że jeśli administrator nie chce usunąć obraźliwego wpisu, gdzie godzi w nasze dobra osobiste, gdzie mamy zniesławienie, odpowiada tak samo jak osoba pisząca. To jest bardzo ważna informacja dla państwa, żebyście wiedzieli, jak kontaktować się z administratorem, gdzie wpisy są, bo często jest tak, że nie możemy ustalić sprawcy osoby, który wpisuje to, bo tylko administrator ma dostęp do IP i nie udziela informacji. Natomiast ustawodawca polski zrobił tak, że osoba, która jest w ładach, administrator, odpowiada tak samo. Często rozwiązuje to po prostu problem wskazania osoby i likwidacji wpisów.
Tutaj pan też dużo mówi o spotkaniach z młodzieżą, o rozmowach, a więc jako taka profilaktyka, uświadamianie, rozmowa, to przede wszystkim?
Myślę, że tak. Przede wszystkim jako rodzic też uważam, że bardzo ważnym jest poświęcenie czasu naszemu dziecku, spędzania z nim czasu, przede wszystkim umiejętności słuchania tego, co ma do powiedzenia, no i w odpowiednim momencie zwracanie uwagi. Jesteśmy rodzicami i czasami nam się wydaje, że ten 17-latek to już jest osoba dorosła, no bo rozmawiając z 17-latkiem często mamy tak, że już sam przedstawia się jako dorosły, bo na imprezy chodzi, czasami jeżdżą samochodami już specjalnie do tego, umożliwiającym jazdę samochodem. Natomiast miejmy na uwadze, że to są jeszcze dzieci i uważam, że trzeba dzieci nasze kontrolować, sprawdzać. Oczywiście w sposób prawidłowy, żeby nie naruszać też jakiejś tam prywatności, ale tak, uświadomianie to jest przede wszystkim też drugi aspekt i też polecam między innymi rozmowę z wychowawcami, może prowadzić mediacji rówieśniczych, to też jest bardzo ważne i widzę, że przynosi po prostu sukces.
Też przede wszystkim właśnie musimy realnie zainteresować się tym, czym dziecko się interesuje, czyli pokazać, że my jesteśmy zainteresowani nie tylko co było w szkole i czy jadłeś obiad.
Tak, jak najbardziej.
Nawet jeśli nas nie interesuje ta konkretna gra, ten konkretny youtuber, to może właśnie poświęcić trochę czasu, pooglądać razem.
Tak, tego zdania jestem, że rozmowa i czas z dzieckiem przyniesie na pewno nie negatywne tego konsekwencje, a tylko może być pozytywne.
A wakacje już bardzo blisko, więc młodzi ludzie będą mieli więcej tego wolnego czasu. Przestrzegamy więc, by no nie zrobić czegoś, co zrodzi bardzo poważne i przykre konsekwencje. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był mecenas Rafał Gulko.
Dziękuję bardzo.